Wybory do Parlamentu Europejskiego. Debata wyborcza.
Dzień dobry Państwu, Andrzej Urbański. Rozpoczynamy czwartą debatę przedwyborczą kandydatów do Europarlamentu. W studio Radia Gdańsk są ze mną pani Beata Maciejewska z partii Wiosna Roberta Biedronia. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry.
I pan Antoni Szymański, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Pozwólcie Państwo, że krótko przypomnę reguły naszej debaty. Podzieliliśmy ją na trzy części. W pierwszej części jako prowadzący zadam naszym kandydatom 5 pytań. Na odpowiedź każdy z Państwa będzie miał po 2 minuty. Na każdą odpowiedź w drugiej części debaty będziecie Państwo nawzajem zadawać sobie po 2 pytania. Pytanie będzie mogło trwać maksymalnie 30 sekund, a na odpowiedź będziecie mieli Państwo 1,5 minuty. I w trzeciej, ostatniej odsłonie każdy z kandydatów będzie miał 60 sekund na podsumowanie. Dodam tylko, że czas odmierzał będę stoperem i prosiłbym Państwa o trzymanie się limitów czasowych. Mam nadzieję, że reguły są jasne.
Tak.
Przechodzimy więc do pierwszego pytania. Zanim odpowiecie, opowiecie Państwo o tym, dlaczego kandydujecie, jaka wizja Europy jest Wam bliższa, zapytam się o Państwa doświadczenie, talenty, umiejętności negocjacyjne w pracy w Parlamencie Europejskim. Bardzo ważna jest umiejętność przekonywania swoich oponentów do swoich racji. Negocjacje, można powiedzieć, to chleb powszedni dla europosłów. Czy macie pomysł, jak to robić, doświadczenie i z kim będziecie się jednoczyć w załatwianiu spraw dla Polski? Jako pierwsza odpowiada pani Beata Maciejewska. Czas 2 minuty.
Ja przez ostatnie 4 lata pracowałam w Słupsku z Robertem Biedroniem jako jego pełnomocniczka do spraw zrównoważonego rozwoju i to wymagało od nas rzeczywiście takich umiejętności negocjacji, ponieważ prezydent wygrał te wybory, ale w Radzie Miejskiej miał 3 swoich radnych, więc to wymagało tego, żeby za każdym razem, kiedy stawały na Radzie nasze pomysły, kiedy trzeba było radnych przekonywać, a tak się działo. I tutaj wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, co chcemy zrobić, z jakim programem chcemy iść. To nie są rzeczy, które są zależne od poszczególnych osób. W Europarlamencie są frakcje, które mają szczegółowe programy i wydaje mi się, że pokazywanie tych programów, kompetencji merytorycznego przygotowania jest tutaj najważniejsze. Oczywiście do tego są potrzebne inne także narzędzia. Takim niezbędnym narzędziem do tego, żeby rozmawiać, to jest znajomość języków, bo mimo, że robimy to w parlamencie, pracuje się z całą grupą tłumaczy, to jednak bardzo wiele rozmów odbywa się poza
w kuluarach.
Więc niezbędna jest umiejętność rozmowy, niezbędna jest znakomita znajomość języków i to do tych negocjacji i do tych rozmów europejskich jest potrzebne. Także to, co jest niezbędne, to jest znajomość prawa europejskiego, tego, co rzeczywiście europarlamentarzyści mogą robić, jakie mają kompetencje, z czym mogą wyjść, jakie są przepisy. I to jest chyba taki pakiet rzeczy, który europarlamentarzysta czy europarlamentarzystka powinien mieć ze sobą w swoich kompetencjach.
Rozumiem,
znajomość
że
języków, umiejętność rozmowy, znajomość programu i wiedza merytoryczna.
Rozumiem, że w ostatnim czasie ten pakiet pani dobrze studiowała.
Czy wydaje mi się, że ja ten pakiet mam, ponieważ ja byłam kiedyś osobą odpowiedzialną za nadbałtycką sieć jednego z ugrupowań, więc jakby ćwiczyłam to także na forum międzynarodowym, tak.
Troszeczkę pani przekroczyła, ale ja zadawałem pytania, więc zmieściła się pani w limicie. Teraz czas na pana Antoniego Szymańskiego. Jakie dotychczasowe umiejętności i doświadczenia są dla pana?
Ja jestem kuratorem sądowym z kilkudziesięcioletnim stażem, gdzie mediacja jest ogromnie ważna po to, żeby z naszymi klientami pracować. Jestem parlamentarzystą 3. kadencji, 2 razy w Senacie i 1 raz w Sejmie. Byłem wybierany na przewodniczącego Komisji Rodziny przez zarówno opozycję, jak i stronników strony rządowej, a zawsze te wybory polegają na tym, że szuka się takiej osoby, która jest osobą konsyliacyjną, która potrafi rozmawiać i potrafi reprezentować i rozumieć punkty widzenia wszystkich osób. Myślę, że również ta współpraca i działalność w organizacjach pozarządowych, też od 10 lat, w rozmaitych organizacjach pozarządowych, nauczyła mnie tego, że rozmowa, mediacja jest sprawą bardzo ważną. Powiem nieskromnie, że jestem osobą konsyliacyjną. Bardzo mnie boli, że konflikt w Polsce jest tak silny. Piszę o tym, nawołuję w rozmaitych miejscach, w oświadczeniach senatorskich, pokazuje również, w jaki sposób to można zmienić.
Przynosi to efekt?
Począwszy od języka, myślę, że tak, bo jeżeli mówimy językiem agresywnym, jeżeli stygmatyzujemy, choćby tu w Radiu Gdańsk, to druga strona zachowuje się podobnie. Myślę, że w żadnych audycjach od wielu, wielu lat tak się nie zachowywałem. Także własnym przykładem, bo od tego należy zaczynać, staram się właśnie prezentować taką postawę, która jest nastawiona na rozwiązywanie problemów, a nie na atakowanie osób. Ale wracajmy do Parlamentu Europejskiego, bo oczywiście te umiejętności negocjacyjne, umiejętności mediacyjne, porozumienia się z ludźmi z różnych narodów, nie tylko są oczywiście ogromnie ważne, ale też mamy świadomość tego, o czym pani słusznie mówiła. Jednostka ma swoje znaczenie i to, kogo wybierzemy konkretnie, bo to są i umiejętności ważne, nie tylko mediacyjne, ale i umiejętności i wiedza o tym, jak funkcjonuje Unia Europejska. Mnie zależy na tym, żeby Unia Europejska była Unią Wolnych Krajów.
Bardzo dziękuję. To na razie taka autoprezentacja państwa. Mam nadzieję, że państwo zauważyliście, że nasi kontrkandydaci wzajemnie siebie szanują. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Skoro wiemy już, jakie państwo macie umiejętności, to czas przejść do pytań i spraw bardziej konkretnych. Wiza Europy to podstawowe, kluczowe wręcz zagadnienie, z którym każde ugrupowanie w Parlamencie Europejskim, a także każdy europoseł mierzy się praktycznie codziennie. I tego będzie dotyczyło moje pytanie. Wiosna Roberta Biedronia nie kryje swojego krytycznego stosunku do Kościoła. Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie broni tych relacji. Czy Unia Europejska w swoich działaniach w większym stopniu powinna odwoływać się do wartości chrześcijańskich i powrócić do korzeni ojców założycieli Roberta Schumana, Konrada Adenauera, polityków przecież chrześcijańskich, którzy nie chcieli burzyć dziedzictwa kulturowego Europy, ale chcieli je rozwijać? Jako pierwsza odpowiada Antoni Szymański.
Unia Europejska nie zajmuje się obecnie relacjami państwo-kościół, to nie jest jej domena. Natomiast oczywiście jest mi bardzo bliskie to, żeby wróciła jak najbardziej do swoich korzeni, o których pan wspominał. Te korzenie to jest również rodzina. Na przykład wśród tych wartości to jest solidarność, to jest wolność. To są bardzo ważne wartości. Ja zauważam, że Unia Europejska na przykład od rodziny w ostatnich latach w szczególności ucieka. Na przykład kiedy mówimy o łączeniu pracy zawodowej z rodziną, to mówi łączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym. A więc to są też wartości chrześcijańskie, bardzo ważne. Niedobrze, że od tego uciekamy. To jest nasz fundament Europy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzącymi, czy niewierzącymi, powinniśmy ten fundament szanować. Na pewno nie walczyć. W tej chwili jesteśmy na takim etapie w Polsce, że ta dyskusja jest rzeczywiście bardzo bolesna dla różnych stron. Dyskutować powinniśmy, ale może nie w tej formule, która w tej chwili ma miejsce, agresywnych ataków na rozmaite strony. Także mój głos jest zdecydowanie za tym, żeby Europa szanowała swoje dziedzictwo kulturowe, a to dziedzictwo kulturowe to są chrześcijańskie korzenie, to są chrześcijańskie wartości. I ta wolność jednostki, którą tak się szczycimy, prawa kobiet, to wszystko przecież i w nauce społecznej Kościoła, i w korzeniach chrześcijańskich właśnie mamy. I to nas odróżnia od wielu religii, od wielu części świata i to bardzo cenimy, a często nie uświadamiamy sobie dobrze, że to są właśnie wartości płynące z Ewangelii.
Zostało panu jeszcze 20 sekund do wykorzystania. Czy Unia Europejska w swoich działaniach jednak powinna odwoływać się do wartości chrześcijańskich? Jakie jest pani zdanie, pani Beata Maciejewska?
Czy Unia Europejska, podobnie jak Polska, to są jednak konstrukty, które opierają się na wartościach konstytucyjnych, to znaczy na wartościach, które są poza jakimkolwiek kościołem. W związku z tym ja uważam, że te wartości, które Unia dzisiaj sobie wyznacza, jak równość i różnorodność, są najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju. I jeśli chodzi, tak jak mówił mój przedmówca, o prawach kobiet, to pozwolę sobie się nie zgodzić z tym. Tam, gdzie jest religia, tam najczęściej prawa kobiet są w defensywie i trzeba o nie bardziej walczyć. My potrzebujemy Unii, która będzie Unią szanującą każdego człowieka, niezależnie od tego, jaką religię wyznaje, jeśli w ogóle, bo coraz więcej osób odchodzi od Kościoła, coraz więcej osób, szczególnie w Polsce, to jest jedna z najbardziej dynamicznych zmian w Europie, zresztą mamy dzisiaj tego przykłady dnia codziennego, wydarzeń codziennego i musimy wziąć pod uwagę, że zmieniamy się. Unia rozpoczęła się od pewnego konstruktu gospodarczego. Dzisiaj tak naprawdę jest wspólnotą idei i wartości jak najbardziej. To jest na przykład na świecie jedna z najbardziej, znaczy najważniejsza wspólnota na świecie, która mówi o prawie antydyskryminacyjnym, która mówi o prawach kobiet, która mówi o różnorodności. Więc te kwestie naszych korzeni dla osób, dla których to jest ważne. Oczywiście jakby każdy ma wybór, ale musimy pozostawić wybór i pozostawić Unię Europejską konstruktem całkowicie świeckim. Całkowicie świeckim, nie odwołującym się w swoich działaniach do religii.
20 sekund ma pan Antoni Szymański jeszcze, może ad vocem.
Osoby, które fundowały Unię Europejską, które za tym były, bardzo wyraźnie stwierdzały i odwoływały się do wartości chrześcijańskich. To, co pani mówiła o prawach kobiet, nigdzie prawa kobiet w żadnej religii nie są tak wysoko postawione jak w religii chrześcijańskiej. Oczywiście one nie są tylko dla chrześcijan, są również dla osób, które nie są osobami wierzącymi, więc tutaj mamy jasność, że to są uniwersalne zasady, ale w zasadzie wszystkie te rzeczy, które pani wymieniła, można pokazać, że one właśnie w religii chrześcijańskiej występują. Także nie uciekajmy od naszego dziedzictwa, bo ono nas tworzyło przez setki lat, również u początków Unii Europejskiej było i to dobrze się sprawdziło. Także tutaj na pewno nie szukajmy konfliktu i nie uciekajmy od wartości.
I ad vocem pani Beata Maciejewska.
Praktyka, szczególnie w Polsce, pokazuje, jak daleko są te wartości od tego, co się dzieje. Także świeckie państwo, świecka Europa i równość i różnorodność, niezależnie od religii.
I tutaj te poglądy państwa się znoszą. Mam wrażenie, że na szczęście nie zrobiło się tak gorąco, nie pokłóciliście się państwo ze sobą. To prognozuję dobrze, że jednak to, co mówiliście na początku, że jesteście koncyliacyjni, sprawdzi się w Parlamencie Europejskim. Kolejne pytanie będzie nieco nawiązywało do poprzedniego, może trochę będzie bardziej gorące. Czy według państwa Unia Europejska powinna zachęcać państwa członkowskie do wprowadzenia możliwości zawarcia związków partnerskich przez osoby tej samej płci? Jak poradzić sobie też z odmiennością, o której pani Beata Maciejska już również mówiła, grupami mniejszościowymi, które chcą mieć coraz więcej praw? Czy wszyscy powinni mieć równe prawa i taki sam dostęp do wszystkiego, czy powinny być jakieś ograniczenia, które Unia powinna wyraźnie określać? Pani Beata Maciejewska.
Konstytucja polska gwarantuje nam równość wszystkich obywateli i obywatelek, niezależnie od płci, niezależnie od religii, niezależnie od czegokolwiek innego. W związku z tym oczywiście, że Unia Europejska powinna być tym ciałem, które taki wzór niesie. W Polsce nie mamy równych praw w dostępie do zawierania związków i uznawania ich. To znaczy oczywiście te związki partnerskie osób tej samej płci istnieją, one są legalne, natomiast państwo udaje, że tego nie widzi. Tak naprawdę ja bym odeszła trochę od tego mówienia o tym, że mniejszości czegoś chcą. Mniejszości wobec czego? Każdy z nas należy do jakiejś mniejszości. Pan w tym pokoju jest jedyną osobą, która ma na nosie okulary. I można wymieniać tych cech bardzo wiele.
Ale pani też ma okulary.
Na nosie, powiedziałam.
Ja jestem w mniejszości, nie mam okularów.
Tak, więc każdy człowiek należy do jakiejś mniejszości. I teraz my nie możemy konstruować myślenia o społeczności europejskiej, czy w ogóle o społeczeństwie, mówiąc, to większość rządzi, a wy mniejszość być może coś od nas dostaniecie. Nie. Jesteśmy jedną społecznością, jedną wspólnotą i każdy człowiek powinien mieć dostęp do tych samych praw. I myślenie, znaczy tak naprawdę wtedy demokracja jest pełna, wtedy wspólnota funkcjonuje dobrze, kiedy prawa wszystkich osób są respektowane. To, co się dzieje w Polsce, że można ludzi obrażać ze względu na ich orientację seksualną, ze względu na jakby, że można wykazywać się butą wtedy, kiedy mamy do czynienia z ofiarami na przykład pedofilii, że można na to nie reagować. To są przykłady takiej hierarchicznego myślenia. My mamy władzę. Nie powinno tak być. Każdy człowiek powinien być szanowany i Unia Europejska powinna stać na straży praw każdego, kto tych praw wymaga. Dziękuję.
Pan Antoni Szymański.
Pani zaproponowała taką wizję Unii Europejskiej, która wkracza właściwie we wszystkie sfery życia społecznego. To nie jest zadanie Unii Europejskiej. Unia na szczęście nie ma takich uprawnień, sama sobie również nie nadawała, chociaż niejednokrotnie jest tak, że parlamentarzyści w ferworze poruszają problemy, które nie powinny być w Unii w ogóle podejmowane. To jest na przykład kwestia aborcji. Ja wielokrotnie spotykałem się również w Parlamencie Polskim z delegacjami Parlamentu Europejskiego, które na ten temat chciały rozmawiać, również na temat praw kobiet i również na temat związków partnerskich, czyli rzeczy, które nie są w jurysdykcji i tym w ogóle Parlament Europejski nie powinien się zajmować, bo to nie wynika z praw podpisanych przez poszczególne kraje. To wynika również z takiej uchwały, którą polski parlament podjął w swoim czasie, że kwestie rodzinne, kwestie dotyczące wartości nie będą podlegały prawu Unii Europejskiej. To było takie zaznaczenie, kropka nad i, a nie było to niezbędne, bo właściwie tak jest. Natomiast to nie oznacza, że nie mamy szanować różnorodności, że nie mamy szanować każdego człowieka, ale też nie oznacza, że każdemu z nas przysługuje to samo. Jeżeli ja dzisiaj zechcę śpiewać w znakomitym chórze w Gdańsku Kapela Gedenense, a nie mam ku temu predyspozycji głosowych, to nie mogę tego żądać. To nie jest tak, że osoby tej samej płci, które nie mogą być małżeństwem, w sensie konstytucji naszej choćby, która mówi o związku kobiety z mężczyzną jako małżeństwie, mogą oczekiwać takiego samego uprawnienia, co nie znaczy, że nie mają żadnych praw. Na przykład do kwestii dziedziczenia, informacji o stanie zdrowia partnera, z którym są związani i tak dalej. To w ogóle tego nie dotyczy, ale nie powinni chcieć być małżeństwem.
Dlaczego?
W kontekście naszej, dlatego właśnie, że nie mogą mieć wspólnych dzieci na przykład.
Dlaczego nie mogą być małżeństwem? Bo pan odmawia ludziom prawa do tego, żeby byli małżeństwem.
Bo nie mają tego.
A gdzie jest to napisane w konstytucji, że ktoś, kto nie może mieć dzieci, nie może być małżeństwem?
W konstytucji
w ogóle nie jest to napisane, że osoby tej samej płci nie mogą być małżeństwem.
Małżeństwo.
W konstytucji jest napisane, że związek kobiety i mężczyzny podlega specjalnej ochronie. Ale nie jest napisane, że małżeństwem nie mogą być osoby tej samej płci, panie senatorze. Proszę sobie przeczytać ten artykuł.
Nie mamy tutaj niestety konstytucji, ale moja pamięć, zarówno rodzina, małżeństwo oparte na związku kobiety i mężczyzny, jak również dziesiątki opinii, które miałem okazję czytać, opinii prawnych, bo przecież problem nie
ostatnio
powstaje.
Ostatnio także była kolejna opinia prawna i ona wskazała na to,
zostańmy
że z punktu widzenia konstytucji... Oczywiście, że z punktu widzenia konstytucji kobieta i inna kobieta, czy mężczyzna, inni mężczyzna także mają prawo wstąpić w związek małżeński. Więc jak będziemy mieli konstytucję, to możemy
tego,
to za chwilę sprawdzić.
Prawo od dziesiątków lat jest naruszane, a tak nie jest, ale państwo słuchacze mogą to sprawdzić w konstytucji. Ja podkreślam, nie każdy z nas jest uzdolniony do wszystkiego.
Ale tu nie chodzi o zdolności, panie senatorze. Tu chodzi o prawa. Pan nie może mylić tego, że pan chce występować gdzieś, gdzie są potrzebne specjalne kompetencje do tego, że ktoś ma prawo zalegalizować swoje małżeństwo z inną osobą. Do tego nie trzeba mieć specjalnych kompetencji.
Myślę o takich kompetencjach jak różnica płci, bo na tym się małżeństwo opiera.
Ale to nie jest pańska decyzja ani nikogo innego. Jeśli ludzie chcą być ze sobą, to powinni móc mieć do tego prawo.
To nie jest
prawo.
Moja decyzja.
Pan mówi, jakby pan uważał, że tak powinno być.
To jest
być.
Decyzja polskiej tradycji, chrześcijańskiej tradycji,
ale dzisiaj,
świeckiej tradycji,
ludzie,
którą szanujemy od setek lat.
Ale dzisiaj ludzie szanują też swoją wolność i prawo do tego, żeby mogli wstępować w związki. I państwo demokratyczne, nie oparte o doktrynę kościelną, powinno ludziom to udostępnić i umożliwić. I na tym polega demokracja.
I bardzo dziękuję za szacunek do siebie nawzajem. Państwo wymieniliście poglądy, które są skrajnie różne. To oznacza, że jeśli ktoś z Państwa będzie chciał głosować na Wiosnę, to zna poglądy, a jeśli ktoś
zapraszam
na Prawo i Sprawiedliwość, to na sprawie Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za ten szacunek w rozmowie, mimo odmienności poglądów. Oczywiście ten temat wywołuje dużo emocji i pewnie do niego wrócicie już w kuluarach, ale ja tylko dopowiem i takie podsumowanie jakby tej części pytania dotyczące właśnie mieszania się do polityki pewnych, albo wciągania do polityki, bieżącej polityki pewnych tematów. Zdaniem politologa doktora Piotra Bajdy z UKSW największe niebezpieczeństwo pojawia się wówczas, gdy sprawy mniejszości są wciągane w bieżącą politykę. Ale to pozwoliłem sobie na takie podsumowanie. Przejdźmy do pytania kolejnego. Sprawy związane z organizacją życia społecznego, o które Państwo na pewno też jesteście zainteresowani. Tym bardziej, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodziny. Sprawy społeczne, socjalne, prorodzinne, senioralne to bardzo ważne zagadnienia, którymi zajmuje się Unia Europejska i będzie zajmować się w najbliższym czasie. Starzejące się społeczeństwa we wszystkich krajach unijnych to bardzo poważny problem. Jaki Państwo macie pomysł na rozwiązanie choćby problemu starzejącego się społeczeństwa, jeżeli wejdziecie do Europarlamentu? Pani Antoni Szymański.
Po pierwsze, wydaje mi się, że to, co Pan poruszył, jest jedno z centralnych problemów zarówno Polski, jak i kontynentu. Starzenie społeczeństwa, wręcz wymieranie. Patrzymy na Litwę na przykład, która ma coraz większe problemy, a jest dużo mniejszym krajem. I wobec tego, jeśli tego problemu nie uznamy za podstawowy i ważny, a Parlament Europejski jest miejscem debaty i w rozmaitych sprawach debatuje i tej debaty nie odbył. Ważne, żeby uznał, że jest to bardzo ważny problem. Ale jeśli demografia, jeśli spadek liczby ludności w poszczególnych krajach, oczywiście to jest zróżnicowane, w krajach skandynawskich to troszkę inaczej wygląda, w Polsce wygląda bardzo źle, to wiemy, chociaż są wyraźne starania i pewne pozytywy ostatnich działań, jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne, szeroko rozumiane, zasiłek wychowawczy i tak dalej. Ale stoimy przed bardzo poważnym problemem. Ale nie rozwiążemy problemu demografii bez problemu, o którym napomykaliśmy częściowo wcześniej, czyli bez rodziny, bez silnej, trwałej rodziny, bo w rodzinach rodzą się dzieci i tam są te przyszłe pokolenia, które będą żyły, i bez trwałego małżeństwa. Jeżeli nie mamy trwałych małżeństw, właśnie opartych na związku kobiety i mężczyzny, to nie ma dzieci, a więc tutaj problemów jest wiele. Ja z jednej strony takiej debaty oczekuję od Unii Europejskiej, z drugiej strony chciałbym też, żeby kraje suwerennie decydowały o polityce rodzinnej, co jest zgodne z traktatami europejskimi i co jest zgodne, jak myślę, z oczekiwaniami większości społeczeństw. Bardzo wiele krajów to bardzo sygnalizuje i to był problem też Wielkiej Brytanii, która w dużym stopniu pod wpływem tego, że Unia Europejska nadmiernie wkracza w rozmaite obszary, tam pojawiały się te pomysły o Brexicie i to jest po prostu problem. Także Unia Europejska z jednej strony ważne, że podejmowała najważniejsze tematy, a demografia, rodzina należą do najważniejszych w tej chwili centralnych problemów i żeby pozytywnie się do nich ustosunkowała. Znaczy, żeby wyraziła afirmację dla małżeństwa i rodziny.
Bardzo dziękuję. Pani Beata Maciejewska?
Rzeczywiście jest tak, że Unia Europejska dzisiaj jest takim staruszkiem czy staruszką świata. Tutaj mamy najbardziej starzejące się społeczeństwo i to jest postępujące. W związku z tym jest potrzeba tego, żeby położyć na to duży nacisk. I mamy na to dwa pomysły jako Wiosna. Przede wszystkim to są kwestie standardów zdrowotnych, bo dzisiaj osoby, które mają 60, 70, 80 lat, jeśli mają dostęp do tego, żeby być osobami zdrowymi, jeśli mają dostęp do profilaktyki zdrowotnej, do możliwości leczenia się w takich samych standardach, jak inne osoby w Unii Europejskiej, na przykład w Norwegii już dzisiaj dożycie setki lat w pełnym zdrowiu tak naprawdę i takiej dobrej formie, to nie jest nic niezwykłego, to wówczas jakby to przestaje być problemem. Osoby, które są seniorami, są tak samo wartościowymi osobami, jak osoby młode, czy osoby w sile wieku. Chodzi tylko o to, żeby dać im możliwość realizowania siebie i życia w zdrowiu. Postulujemy zatem, żeby wyrównywały się te standardy zdrowotne w całej Unii Europejskiej, żeby na to kłaść duży nacisk. Jako Wiosna Roberta Biedronia stawiamy też na to, żeby powstał taki specjalny program walki z rakiem, który miałby standardy w całej Unii Europejskiej. To jest jedna rzecz. A druga kwestia to jest kwestia także dostępu do pieniędzy. I tu jakby ja się odniosę do polskiej polityki, bo to jakby jest naszym zadaniem, ale nie może być tak, że osoby, które mieszkają w Polsce i przechodzą na emeryturę, głodują, mają głodowe emerytury i w zasadzie na nic sobie nie mogą pozwolić, tylko na to, żeby czasem pójść z kolegą czy z koleżanką do parku. Więc my musimy wyrównywać szanse osób będących na emeryturach poprzez na przykład zapewnienie powszechnej emerytury, tak jak chce tego Wiosna.
Bardzo dziękuję za tą prognozę i tą przyszłość, która mam nadzieję będzie coraz lepsza również dla emerytów, rencistów i osób starszych. I przejdźmy teraz do ostatniego pytania w pierwszej części naszej debaty. Zajrzałem do tak zwanego latarnika, portalu, w którym można zapoznać się z poglądami partii, których kandydaci starają się o mandat w Europarlamencie. Okazuje się, że w niektórych sytuacjach pojawiają się odpowiedzi nie mam zdania. W przypadku Wiosny na przykład znalazłem odpowiedź nie mam zdania na pytanie o strefę euro. Pytanie oczywiście kieruję do obydwojga kandydatów. Czy Polska powinna pozostać poza strefą euro? Pani Beata Maciejewska.
Czy to jest kwestia rzeczywiście bardzo ważna dzisiaj, ale nie jesteśmy na ten moment przygotowani na to, żeby do tej strefy euro wchodzić z różnych powodów. Naszym zdaniem, kiedy pojawią się, to po prostu zbyt dużo będzie kosztowało wysiłku, żeby do tej strefy euro wejść. Z drugiej strony oczywiście Wiosna jakby jest bardzo proeuropejską partią. My te wartości takiej wspólnotowe wyznajemy i jeśli byłby do tego podatny grunt, żeby do strefy euro wejść, jeśli mielibyśmy przestrzeń taką, żeby poświęcić temu jakby naszą energię, to wtedy tak. Natomiast dzisiaj na ten moment i przez najbliższy rok czy dwa nie widzimy takiej możliwości i nie uważamy, że w obecnej sytuacji, kiedy są inne rzeczy do zrobienia, kiedy takie bardzo antyunijne głosy i siły dostają się do Unii Europejskiej i próbują każdy szarpać w swoją stronę i tam trzeba zasypywać jakby te pożary, żeby się skupiać właśnie na tym. Więc to jest ważne, ale jeszcze nie jesteśmy do tego gotowi.
Czyli macie zdanie, czy nie macie zdanie?
Mamy takie zdanie, że strefa euro nie jest zła, ale jeszcze nie teraz.
Na koniec 2018 roku Polska spełniała 3 kryteria z 4 potrzebnych do tego, żeby wejść. Czy Polska powinna pozostać poza strefą euro, pan Antoni Szymański?
Pani mówiła o tym, że to wielki wysiłek, ale to nie jest problem tylko wielkiego wysiłku organizacyjnego, ale to jest problem taki, że kraje w Unii Europejskiej są zróżnicowane. Pomiędzy Polską a Niemcami na przykład, albo Polską a Francją są ogromne różnice. My oczywiście gonimy. Prawdopodobnie będziemy mieli w tym albo w przyszłym roku podobny standard życia, podobne PKB na osobę jak Portugalia, czyli gonimy naprawdę w ostatnich latach bardzo wyraźnie, ale różnice są też bardzo wyraźne. I my mówimy, że podejdziemy do tej sprawy wówczas jako pewnej decyzji, kiedy będziemy mieli podobny standard życia jak na przykład u naszych sąsiadów w Niemczech. Czyli na dzisiaj na pewno nie jest to propozycja dla Polski.
Kiedy dlatego, to może być?
Że chcielibyśmy, żeby jak najszybciej oczywiście, ale nie łudźmy się. Pani mówiła w kontekście programów zdrowotnych, porównywała Norwegię z Polską. Polska nie leży na ropie, nie ma setek lat bez wojny i takiej sytuacji jak Norwegia. Jesteśmy w Unii z krajami zróżnicowanymi, a więc patrząc na to, czy naszej gospodarce to będzie sprzyjać, czy to wiemy, że w tej chwili jest to rzecz nie do przyjęcia i mówimy bardzo wyraźnie jako partia proeuropejska, która od kilkunastu lat sprawdziła się jako partia, która ceni Unię Europejską, która chce być w centrum decyzji europejskich, że to nie jest propozycja do dyskusji na dzisiaj.
I czas na drugą część debaty w Radiu Gdańsk,
której nasi... się zgadzamy, tak.
Myślę, że jeszcze będziecie mogli popolemizować.
No tak, ale chodziło o pokazanie tylko zróżnicowania.
Teraz nasi kandydaci będą zadawać sobie wzajemnie pytania. 30 sekund na pytanie i 1,5 minuty na każdą odpowiedź. Przypomnę, że w debacie uczestniczą Beata Maciejewska z Partii Wiosna oraz Antoni Szymański z Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze pytanie dla Beaty Maciejewskiej z Partii Wiosna zadaje Antoni Szymański z Prawa i Sprawiedliwości.
Obejrzałem taki filmik, który krąży w sieci, ze spotkania pani Roberta Biedronia na plaży z młodymi ludźmi. Wszyscy uśmiechnięci, radośni. Mowa jest tam o tym, że popieracie marihuanę leczniczą, co się w Polsce stało nie tak dawno, poprzez rozwiązania prawne, ale pani tam wypowiada również, że pani jest w ogóle za legalizacją. Tak zostało to odebrane. Czy pani sobie zdaje sprawę, jakie są konsekwencje tego, szczególnie dla młodego pokolenia i dla młodych ludzi, którzy pokazali mi to, jak oni to odbierają, że oni to odbierają jako zachętę do korzystania z narkotyków?
Bardzo proszę o odpowiedź, pani Beato.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Tak, jestem za legalizacją marihuany, za tym, żeby można było mieć legalny dostęp, tak samo jak mamy dzisiaj w Polsce legalny dostęp do alkoholu, który jest o wiele bardziej szkodliwym narkotykiem niż marihuana. I w związku z tym trzeba uregulować te kwestie. Pan tutaj, zadając mi to pytanie, bazuje na takim lęku, który jest stereotypowy, bo trzeba też wiedzieć, że w wielu krajach marihuana została zalegalizowana i on dzięki temu państwo też czerpie duże korzyści budżetowe z tego. I alkohol, który dzisiaj w Polsce niszczy rodziny w milionowych liczbach, jest o wiele bardziej uzależniający i szkodliwy niż marihuana. Zresztą marihuana nie jest tylko dla młodych ludzi, alkohol także. Od 18 roku życia można go pić i to można robić, można kupić sobie spirytus, można kupić wódkę, czyli wszystkie wysokoprocentowe alkohole. I to jest patologia polskiego społeczeństwa. Alkohol jest patologią polskiego społeczeństwa. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o tym, że jakby jak to leczyć, to jakby no nie ma tutaj jakby z państwa strony.
Nie wiem, czy możemy komentować wzajemnie swoje wypowiedzi, ale
bardzo pani, proszę krótko, jeżeli
pani mówi o alkoholu i porównuje, że on jest legalny i tak dalej, to wiemy jako o pewnej patologii, ale już o marihuanie, która też uzależnia i która powoduje... Już pani nie mówi jako o patologii. I chce pani dodać do problemu polskiego bardzo poważnego, jakim jest nadużywanie alkoholu, kolejny problem, czyli marihuana.
Znaczy, jesteśmy ludźmi dorosłymi. Alkohol powoduje ogromne uzależnienie, niszczy rodziny. To jest straszna rzecz. Alkohol jest straszną rzeczą, naprawdę. Proszę mi wierzyć.
Narkotyki, w tym marihuana również.
Ale marihuana to jest jednak trochę coś innego niż inne narkotyki. Nie wiem, czy pan kiedyś palił?
I dziękuję.
Pani, ja nie paliłem, ale ja jestem, jak powiedziałem, kuratorem z 40-letnim stażem i jestem po wielu kursach, spotkaniach z fachowcami w tej dziedzinie.
A czy rozmawiał pan z jakimkolwiek młodym człowiekiem na temat, czy jakimkolwiek człowiekiem na temat palenia marihuany?
Rozmawiałem wielokrotnie.
Absolutnie nie zachęcamy do używek żadnych, ani takich w radiu publicznym, natomiast państwa poglądy znamy. Pani Beata Maciejewska, pytanie do pana Antoniego Szymańskiego.
Panie senatorze, chciałam zapytać o państwa stosunek do czystego środowiska. Państwa rząd sprowadza coraz więcej węgla z Rosji. 20% naszego węgla, którym trujecie w zasadzie Polaków dzisiaj, to pochodzi z Rosji, z tym także z Donbasu. Także żądacie państwo tego, żeby jakby Unia pozwalała na palenie węgla. Dlaczego? Dlaczego nie idziecie w kierunku czystego środowiska?
Jestem o tyle zdziwiony tym pytaniem, że w ostatnim czasie, w ostatnim roku ogromne programy, miliardy złotych, spotkania w każdym województwie, w każdym powiecie miały miejsce, które pokazywały, w jaki sposób będziemy przeciwdziałać smogowi, bo to są między innymi pieniądze na ocieplenia, na wymianę pieców. Pani u siebie w Słupsku też to w jakimś stopniu robiła. Także tu są programy naprawdę potężne, które pokazują, że rozumiemy ten problem. Ale jednocześnie...
Ja wiem,
że pani mówi o pewnej bazie, ale słyszałem kiedyś wypowiedź pana Biedronia, Biedronia o tym, że odejdziemy natychmiast od węgla, kiedy tylko przejmiemy władzę. Dzisiaj mówicie państwo, że to zrobicie w 25 bodajże roku, czy 35. I słusznie, bo to pewien realizm jest potrzebny. My też chcielibyśmy, żeby środowisko było jak najczystsze, żeby nie było w ogóle smogu, ale też mamy świadomość tego, że nasza energetyka opiera się w głównej mierze na energetyce węglowej. Oczywiście stopniowo będziemy od tego odchodzić. Zielona energia jest nam bliska, ale ona nie zastąpi w krótkim czasie tego, co jest potrzebne. Ja propaguję bardzo silnie i niebawem będzie wystawa i uchwała Senatu poświęcona rzece Wiśle, naszej królowej, którą też musimy zaprząc królową do pracy, czyli do tego, żeby produkowała również energię.
Także czyli chcecie wybetonować rzekę Wisłę?
Absolutnie nie wybetonować.
No
tak, pani chciałaby czystej energii, ale jednocześnie...
Ale inne źródła czystej energii.
Ale Norwegia, którą pani wspominała, i Skandynawia...
Ale słońce świeci wszędzie i wiatr wszędzie wieje.
Ale i z wiatru, i słońca, i z rzeki Wisły niewybetonowanej idziemy w tym kierunku zdecydowanie i naprawdę...
Nie widać tego, panie senatorze.
No. Cóż mogę powiedzieć, miliardy złotych na to nie tylko przeznaczamy, one są wydawane, domy są ocieplane, piece są masowo wymieniane.
Nie idziecie, nie odchodzicie od węgla.
Ostrołęka to jest zupełnie inna technologia, a pani mówi, że nic się nie dzieje. To jest sprzeczne z rzeczywistością.
Dziękuję bardzo. Drugie pytanie, Antoni Szymański, dla pani Beaty Maciejewskiej.
Wróćmy w takim razie do bliskiej mi tematyki społecznej dotyczącej rodziny. Czy pani, podobnie jak mnie, byłoby bliskie, żeby Unia bardzo wyraźnie opowiedziała się za tym, że rodzina jako wspólnota podstawowa jest ważna, jest istotna, że polityki krajowe powinny wspierać małżeństwo i rodzinę, bo bez tych podstawowych wspólnot ten kontynent, nie chcę przedstawiać czarnych wizji, ale będzie się zwijał, mówiąc językiem młodzieżowym.
Bardzo proszę odpowiedź pani Beata Maciejewska.
Moim zdaniem już mówiliśmy o tym, panie senatorze. Już rozmawialiśmy o tym, jakie wartości są dla nas istotne. Ludzie mają prawo żyć tak, jak chcą. Takie jest nasze zdanie. Mają prawo do tego, żeby podejmować decyzje o swoim życiu na każdym etapie. Czy chcą zakładać rodzinę, mieć dzieci, prowadzić tradycyjny tryb życia? Jeśli tak chcą, jeśli mają wybór, to powinni mieć taką możliwość i jesteśmy jak najbardziej za taką tradycyjną rodziną, ale jesteśmy też za tym, żeby każdy człowiek, jeśli chce żyć samodzielnie, jeśli nie chce obchodzić świąt Bożego Narodzenia, tak jak wczoraj Barbara Labuda przyjechała do nas do Gdańska i opowiadała o tym, że ona nie lubi świąt Bożego Narodzenia, że ona nie lubi spotykać się z rodziną na święta, że po prostu ją to męczy, bo to jest trochę kiczowate.
To żeby ona mogła
w przestrzeni swojego państwa, swojej wspólnoty powiedzieć to bez pytania, czy to kogoś bulwersuje.
Ale musi o tym mówić, przepraszam bardzo, musi o tym mówić, czy może po prostu tego nie robić?
Już. Znaczy, rób to w domu pokryjemu. Pan trochę tak, jakby to pytanie pana jest takie, jak ktoś nie chce być w głównym nurcie.
No robię, Bożego Narodzenia, to też nie obchodzę
jak
tego.
Ktoś nie chce być w głównym nurcie, to powinien milczeć. Więc właśnie o tym mówimy.
Ja mówię o tym, rozumiem, że trzeba o tym mówić.
Każdy ma prawo mówić o tym, o czym chce. Nie wiem, czy trzeba. Po prostu dajmy ludziom takie ścieżki wyboru, których chcą. Nie narzucajmy im, że mają wierzyć w Boga, nie narzucajmy im, że mają zakładać tradycyjne rodziny. Po prostu dzisiaj jesteśmy tak bogatym społeczeństwem, jesteśmy tak wykształconym już społeczeństwem jako ludzie w Unii, że naprawdę ścieżki naszego życia mogą być przeróżne i to jest fantastyczne, że mamy taki wybór.
To jest
bogactwo. Unia powinna stać na straży tych wartości.
Bo ja zadając to pytanie i komentując troszkę, nie mówiłem o tym, że mamy przymuszać kogoś do życia rodzinnego, małżeńskiego, tylko oczywiście musi to się dziać za wolą ludzi, ale ludzie często mówią tak, chcielibyśmy mieć więcej dzieci, ale pomóżcie nam, bo mamy problem z mieszkaniem, mamy problem z kredytem, mamy problem ze świadczeniami, nie ma przedszkola, nie ma żłobka. Zbudujcie ten żłobek, wtedy ziszczą się nasze marzenia, a więc nie mówimy tutaj o przymuszaniu, tylko tworzeniu dobrych warunków do tego, co ludzie chcą.
Ja się zgadzam z panem senatorem. Powinniśmy tworzyć dobre warunki do tego, co ludzie chcą, dla każdego człowieka,
I twórzcie
niezależnie
państwo,
od tego, czy chcą zakładać tradycyjne rodziny, czy też nie. Czy chcą być na przykład w związku partnerskim dwóch różnych osób.
Twórzcie
i zarówno tradycyjna rodzina, jak i osoby nietradycyjne powinny mieć w państwie demokratycznym, w państwie prawa i w Unii Europejskiej takie same możliwości. Za tym jest wiosna.
Drugie pytanie, pani Beata Maciejewska, do pana Antoniego Szymańskiego.
Tak, ja ciągle o tym środowisku i o energii, bo jednak jest tak, że chwalimy się, pan prezydent też mówi o tym, że mamy węgla na 200 lat, a NIK podaje, że do 2035 roku to się będzie nam opłacało. Ale myśmy się zobowiązali, i to jest taką też naszą racją stanu, do podnoszenia efektywności energetycznej. Czy pan mógłby powiedzieć, jakie są państwa w tym kierunku działania, podnoszenie efektywności energetycznej?
Ostrołęka na przykład jest nieporównanie sprawniejszą elektrownią i energetyka węglowa obecna, nie tylko w Polsce, ona również za naszą granicą zachodnią w Niemczech przecież ma duże znaczenie i w wielu krajach europejskich. Także, ale to, że węgiel, to nie wynika tylko z tego, że my mamy takie widzimisię. To wynika z tego, że nasza energetyka jest na nim zbudowana, na tym, że mamy spore zasoby faktycznie, a że energetyka na przykład jądrowa jest niezwykle kosztowna. Ja jestem zwolennikiem energetyki jądrowej i chętnie byśmy takie elektrownie w Polsce również widzieli, ale wiemy, że to są koszty ogromne. Poprzednie rządy próbowały do tego podejść przez wiele lat pracy ze względu właśnie na finanse. Nie udało się tego zrealizować. Także musimy poszukiwać, dywersyfikować źródła energii. Na pewno to, co pani mówi, słońce, wiatr. Ale mamy tego wiatru za mało, nie mamy tyle, co Dania.
Efektywność, panie senatorze, pytam. Efektywność energetyczna, czyli nie używanie energii, efektywne wykorzystanie energii, o tym mówiłam.
No, ja na to bardzo wyraźnie odpowiedziałem. Elektrownie obecne i te elektrownie, które są remontowane, ich efektywność, jeżeli chodzi o oddawanie ciepła i spalanie mniej miału węglowego i miału, jest coraz lepsza. Ale jednocześnie zaznaczam, że to nie jest nasze marzenie, żeby zawsze tak było, z tym, że no, wyjaśniłem powody, dla których tak jest.
Bardzo dziękuję. Przechodzimy do trzeciej części naszego spotkania. Zapraszam państwa. Czas na podsumowanie kandydatów. Czas 60 sekund dla każdej osoby. Zaczyna pani Beata Maciejewska.
Wiosna Roberta Biedronia jest jedną z najbardziej proeuropejskich ugrupowań dzisiaj w Polsce. Jesteśmy za tym, żeby Unia skupiła się bardziej na sprawach ludzi. Przez ostatnie lata mieliśmy wysyp różnego rodzaju inwestycji, także infrastrukturalnych, bardzo zresztą w Polsce potrzebnych, ale dzisiaj ludzie w Polsce muszą czuć, że Unia jest także dla nich. Muszą czuć, że to ich regionowi, no, ich samorządowi daje dużo z punktu widzenia poszczególnych osób i grup społecznych. Dlatego my postulujemy, żeby się tak stało. Między innymi postulujemy to, żeby osoby do 26 roku życia mogły w Unii podróżować transportem publicznym za darmo. Dlatego, że jeśli możemy wchodzić do instytucji kultury w Paryżu czy gdziekolwiek i oglądać je za darmo, to także powinniśmy tę wspólnotę budować dzięki wolności, podróżom i poznawaniu siebie nawzajem.
Bardzo dziękuję, Antoni Szymański.
Prawo i Sprawiedliwość jest sprawdzona, jeśli chodzi o Unię Europejską. Myśmy byli za wstąpieniem do Unii Europejskiej. Jesteśmy ważnym partnerem i mówimy, że jesteśmy sercem Europy. W tym sensie, że Europa jest nam bardzo bliska. To bardzo ważne. Ale jednocześnie mamy świadomość tego, że państwa narodowe powinny mieć swoją sferę, za którą odpowiadają i że jest szereg takich spraw, gdzie nie ma żadnej potrzeby, żeby pojawiała się ingerencja Brukseli w ustawodawstwo. A więc zgodnie z zasadą subsydiarności działajmy w ten sposób, żeby tam, gdzie na szczeblu najwyższym, europejskim, a to w globalizującym się świecie jest ważne, były podejmowane pewne decyzje, ale tam, gdzie kraje samodzielnie mogą kreować swoje polityki, na przykład politykę społeczną wobec rodziny, to szanujmy to, czyli szanujmy Unię Europejską, zachęcam do wyborów i szanujmy prawa suwerennych państw, bo rodzina, małżeństwo, ale również wspólnota lokalna, a potem wspólnota narodowa są ważne.
Bardzo dziękuję. Przypomnijmy Państwu, że wybory już za 11 dni. Każdy tę decyzję będzie podejmował zgodnie z własnym sumieniem, wolą. Mamy rozum, słyszymy, uczestniczymy w różnych spotkaniach. Przypomnę, że w debacie dzisiejszej w Radiu Gdańsk uczestniczyli pani Beata Maciejewska z partii Wiosna.
Dziękuję bardzo.
I Antoni Szymański z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie, dziękuję panu, dziękuję państwu.
Bardzo państwu dziękuję. Żegnam się z państwem, Andrzej Urbański.
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Debata wyborcza.